Jak już mówiłem, przyniosłem tutaj taką książkę Warrena Risby, Głoszenie i nauczanie z wyobraźnią, wyprawa w służbę biblijną. Jest to nie tylko fajna książka dla kaznodziejów, czy dla wszystkich, którzy myślą, żeby służyć, ale dla mnie jest to również pamiątka Bożej wierności, Bożego zaopatrzenia, ponieważ właśnie z tą książką wiąże się historia Bożej ingerencji w życie moje i Kasi. Była to wiosna 2007 roku. Byłem świeżo upieczonym mężem, niespełna rok po ślubie. Pracowałem wówczas w Fundacji Młodzież dla Chrystusa i byłem wdzięczny Bogu za tą pracę, ponieważ zawsze chciałem służyć Bogu i Fundacja taką możliwość mi dawała. Jednakże finanse, jakie otrzymywałem, pozwalały ledwo związać koniec z końcem. I pamiętam, wracałem do domu z biura na Mierniczej. Tego dnia byłem bardzo smutny i nie dlatego smutny, że pogoda była smutna tego dnia, ale dlatego, że wiedziałem, że w moim portfelu zostało tylko 10 zł i zastanawiałem się, co z tym zrobić. Okej, można kupić jakieś skromne produkty na obiad, no ale co jutro, co pojutrze? Nie wiedziałem tak naprawdę, jak spożytkować te pieniądze. Byłem smutny i użalałem się przed Bogiem nad swoim losem. I mimo tego, że Bóg w moim życiu już niejednokrotnie okazał mi swoją szczodrość, chociażby darując mi i mojej żonie zaledwie rok wcześniej mieszkanie własnościowe bez kredytu na 30 lat. I właśnie do tego mieszkania szedłem, ale w tym momencie jakoś nie pamiętałem tego, że przecież Pan Bóg się o mnie troszczył, bo myślałem, mam tylko 10 zł. Jestem biedny. A po cichu tak idąc liczyłem na jakiś cud. Wiecie, jak na jaki cud można w takiej sytuacji liczyć? Na przykład, że jakieś pieniądze na chodniku znajdziesz. Będąc już pod blokiem, spotkałem Kasię, która szła w moim kierunku. W ręku trzymała kopertę bąbelkową formatu A4. Wziąłem do ręki tą kopertę i od razu zobaczyłem, kto jest nadawcą, ponieważ nie spodziewałem się żadnej przesyłki. I okazało się, że nadawcą był pewien brat, którego poznałem 3 lata wcześniej, kiedy byłem w Kanadzie. Razem z Ulą z naszego zboru wyjechaliśmy na 2 miesiące na obozy chrześcijańskie do zboru, z którego pochodzili w Kanadzie Mirek i Beata, i tam przez 2 miesiące służyliśmy na obozach chrześcijańskich dla dzieciaków. Wówczas, kiedy byłem w Kanadzie, poznałem jednego brata, który w tym kościele, gdzie byliśmy, podszedł do mnie, przedstawił się i chwilę ze mną porozmawiał. Zapytał, co chcę robić w życiu. Powiedziałem mu, że chciałbym być w kościele, służyć, chciałbym być pastorem. Następnie zapytał mnie, czy może mieć do mnie prośbę. Brat ten miał takie nietypowe hobby, ponieważ kolekcjonował muzykę ludową z różnych zakątków świata. I dowiedział się, że jestem z Polski, więc zapytał mnie, czy mógłbym mu przysłać, kiedy wrócę do kraju, jakiś album CD z polską muzyką ludową. Powiedziałem, oczywiście, nie jest to żaden problem, bardzo chętnie to zrobię. I kiedy wróciłem do Polski, wysłałem mu 2 albumy z piosenkami w wykonaniu Mazowsza i Śląska. Pomyślałem sobie, że to będzie chyba najlepiej oddawało naszą taką polską ludową tradycję. Czas zleciał, a ja zapomniałem o tej sytuacji. I właśnie tego smutnego dnia, po 3 latach pobytu w Kanadzie, dostałem list od tego brata. Poszliśmy do domu, otworzyłem kopertę i w niej była właśnie ta książka. Zobaczyłem tytuł, ucieszyłem się. Był też list, który odręcznie napisał ten brat dla mnie, dziękując mi za przesłane albumy CD. Napisał też, że ofiaruje mi tą książkę, która ma nadzieję będzie pomocą w mojej służbie czy zachętą dla mnie. Ale oprócz tej książki, oprócz listu i książki w kopercie było coś jeszcze. Coś, co zupełnie zwaliło mnie z nóg. Był tam również czek na $100. Zwaliło mnie to z nóg nie dlatego, że nigdy nie widziałem czeku na $100, chociaż podejrzewam, że tak było do tamtego czasu, ale zrobiło to na mnie tak ogromne wrażenie, bo w jednej sekundzie dotarło do mnie, jak Bóg odpowiada na nasze potrzeby w odpowiednim czasie, w momencie, którego się zupełnie nie spodziewamy i przez ludzi, o których być może nawet zapomnieliśmy albo nawet o istnieniu nie wiemy. Przecież ten brat mógł w ogóle nie wysyłać mi tego listu. Albo mógł to zrobić zaraz po tym, jak otrzymał te albumy 3 lata wcześniej. Jednak Pan Bóg zaaranżował to w taki sposób, że odpowiedź od niego wraz ze wsparciem finansowym nadeszła tego smutnego dnia, kiedy tak bardzo potrzebowałem Bożego dotyku i pocieszenia. Tego dnia liczyłem na cud i ten cud się wydarzył. Zrozumiałem, że Pan Bóg zatroszczył się o nas tak, jak to zawsze robił. Była to lekcja, prawdziwa lekcja dla mnie i dla Kasi, że życie z Chrystusem polega na tym, aby zauważać cuda, jakie On czyni w naszym życiu i w oparciu o te cuda jeszcze bardziej uczyć się, aby na Nim polegać. Była to niesamowita lekcja. Możliwości takiej nauki, takich lekcji uczniowie Jezusa Chrystusa przez 3 lata Jego działalności mieli w zasadzie na pęczki codziennie. Każdego dnia w zasadzie mogli uczyć się, aby coraz bardziej polegać na Bogu, mając przy sobie Jezusa Chrystusa. Niestety nie zawsze wykorzystywali tą możliwość, aby zgłębiać swoje zaufanie do Boga. Jednakże to, co miało wydarzyć się tego dnia, miało rzucić tych uczniów na kolana, także nigdy więcej nie zwątpią w Boże zaopatrzenie i w Bożą łaskę. Otwórzcie razem ze mną Ewangelię Marka i wspólnie przeczytajmy tą historię. 8 rozdział i wersety od 1 do 10. W tych dniach, gdy znów tłum był wielki i nie mieli co jeść, przywołał uczniów i powiedział do nich: bardzo mi żal tych ludzi, bo już 3 dni przebywają ze mną, a nie mają co jeść. Gdybym ich głodnych rozpuścił do domów, opadną z sił po drodze, bo przybyli z daleka. Jego uczniowie odpowiedzieli: skąd tu na pustkowiu wziąć tyle chleba, żeby ich wszystkich nakarmić? I zapytał: a ile macie bochenków? 7, odparli. Wtedy polecił zebranym rozłożyć się na ziemi, po czym wziął te 7 chlebów, podziękował Bogu, łamał, rozdawał swoim uczniom, a ci z kolei kładli chleb przed ludźmi. I tak rozdzielili go wśród zgromadzonych. Mieli ponadto 2 rybek. Je też pobłogosławił i polecił rozdawać. Spożyli więc posiłek i nasycili się, a pozostawionymi kawałkami napełnili 7 koszy. Tych, którzy jedli, było około 4000. Jezus odprawił ich, a następnie wsiadł do łodzi wraz ze swoimi uczniami i przybył w okolice Dalmanuty. To wydarzenie, które właśnie przeczytaliśmy, to było już 2 wydarzenie, w którym mogli wziąć udział uczniowie Jezusa. Wcześniej, zaledwie być może kilka tygodni, kilka miesięcy wcześniej, widzieli Jezusa, który 5 chlebami i 2 rybami nakarmił 5000 ludzi. I wówczas wszyscy najedli się do syta. Jeszcze po tamtym wydarzeniu sporo zostało. Teraz mieli natomiast 7 chlebków i kilka rybek i 4000 głodnych ludzi. Można by powiedzieć, że dla uczniów to już jest żadna nowość. Przecież widzieli swojego Pana i Zbawiciela w akcji. Mogli wiedzieć, że dla Jezusa to nic trudnego. Ale wydaje się, że uczniowie zapomnieli o tamtym wydarzeniu i zapomnieli również o kilku innych cudach, które wydarzyły się po drodze do tego momentu. I z ludzkiego punktu widzenia zadają bardzo logiczne i w zasadzie trafne pytanie, skąd tu na pustkowi wziąć tyle chleba, aby ich wszystkich nakarmić. Wiecie, to byłaby doskonała okazja dla Jezusa, aby napomnieć tych swoich niesfornych uczniów, po czym powiedzieć, a teraz patrzcie, jak kolejny raz ja znowu zatroszczę się o tą potrzebę. Ale to nie był jeszcze ten czas. Uczniowie po raz kolejny mieli się przekonać, za kim tak naprawdę poszli i komu oddali swoje życie. Chrystus i tym razem nakarmił 4000 ludzi 7 chlebami i 2 rybkami. I tym razem jeszcze sporo zostało, 7 koszy resztek. Kiedy czytam ten fragment, zastanawiam się, tak próbuję się wczuć w sytuację uczniów, wejść w ich buty. I zastanawiam się, czego uczniowie po tym kolejnym wydarzeniu mogli nauczyć się na przyszłość. Jaką lekcję mogli wziąć dla siebie na przyszłość? Z pewnością to, że kolejny raz, kiedy spotka ich sytuacja, która ich przerośnie i ich możliwości się skończą, mogą prosić Jezusa Chrystusa, aby dał im potrzebne środki, aby mogli podołać tej sytuacji. Mogli również w oparciu o tą sytuację nabrać większej śmiałości, że jeśli Jezus jest przy nich, to równa się to wielkie możliwości. Po trzecie, mogli również nauczyć się, że skoro Jezus już wiele razy dokonał tak wspaniałych cudów, będzie w stanie dokonać je kolejny raz i kolejny raz. I być może jeszcze inne lekcje, które mogli wyciągnąć z tego wielkiego wydarzenia. Drodzy, większość z nas tutaj na sali to córki i synowie dobrego, silnego, pełnego poświęcenia ojca, mądrego ojca, który prowadzi ciebie przez życie krok po kroku. Ostatnio w Joba przeczytałem, że on liczy każdy nasz krok, nie to urządzenie liczy nasz każdy krok, ale Pan Bóg liczy nasz każdy krok. Ojca hojnego, który daje tobie wszystko, co jest potrzebne na podróż i ojca, który idzie z tobą przez życie krok po kroku, bo nie ma takiego momentu i takiej sytuacji w twoim życiu, żeby on gdzieś poszedł do przodu albo został z tyłu za tobą. On jest przy twoim boku. Przyznajcie, że piękna to prawda. To właśnie w nią najtrudniej jest nam uwierzyć. Tak prawdziwie, tak głęboko w swoim sercu, tak by ta prawda raz na zawsze odmieniła nas i nasze podejście do każdego kolejnego dnia naszego życia. W naszym życiu nie musi dochodzić do wielkich cudów, jak nakarmienie tłumów 7 bochenkami chleba, abyśmy mogli przekonać się, kim naprawdę jest Chrystus i w końcu zaczęli Mu ufać. Wystarczy zauważyć te rzeczy większe, mniejsze, które wydawały się niemożliwe, ale z jakiegoś powodu doszły do skutku. I wtedy zastanowić się, kto tak naprawdę za tym stoi. Bo to są właśnie cuda. Coś, co było niemożliwe, nagle stało się możliwe. Życie z Chrystusem polega właśnie na tym, aby dostrzegać te rzeczy, które On czyni w naszym życiu i w oparciu o nie uczyć się jeszcze bardziej polegać na Nim. To, czego dokonał Jezus Chrystus tego dnia, było kolejnym wielkim cudem. Ale to była też lekcja dla uczniów, aby mogli Go bliżej poznać. I czy to wydarzenie i prawda, jakiej dowiedzieli się o Jezusie Chrystusie tego dnia, odmieniła ich życie raz na zawsze i ich podejście do każdego kolejnego dnia, by się nigdy już nie martwić? Czytajmy dalej. Od wersetu 13. Po tych słowach zostawił ich i znów wsiadł do łodzi i przeprawił się na drugą stronę. Uczniowie natomiast zapomnieli wziąć chleba. Mieli ze sobą w łodzi tylko jeden bochenek. On tymczasem zaczął ich przestrzegać: uważajcie, strzeżcie się zakwasu faryzeuszów i zakwasu Heroda. Te słowa przypomniały im o chlebie. Żałowali, że go nie mają. Jezus to zauważył. Dlaczego rozprawiacie, że nie macie chleba? Powiedział. Jeszcze do was nie dociera i nie rozumiecie? Czy wasze serca są z kamienia? Macie oczy i nie widzicie? Macie uszy i nie słyszycie? I nie pamiętacie? Gdy rozdzieliłem te 5 chlebów dla 5000, ile koszy napełniliście pozostawionymi kawałkami? 12? Odpowiedzieli. A gdy te siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile koszy pełnych kawałków zebraliście? Odpowiedzieli, no 7. Jezus więc zapytał: jeszcze nie rozumiecie? Pierwsze pytanie, jakie nasuwa się po przeczytaniu tego fragmentu, brzmi: co stało się z tymi 7 koszami tych resztek, które oni nazbierali? Oczywiście nie będziemy szukali odpowiedzi na to pytanie, bo tekst też nie podaje nam odpowiedzi. Faktem jest to, że po tym, jak nazbierali wystarczająco jedzenia dla siebie, teraz siedzieli w łodzi z jednym bochenkiem. W przeczytanym fragmencie jest jeden bardzo ciekawy dodatkowy element. Chrystus ostrzega swoich uczniów przed kwasem faryzeuszy i kwasem Heroda. I słowo kwas w tym kontekście należy rozumieć jako pewną ideologię albo pewne nauczanie, które są w stanie zepsuć serce człowieka. Ale co wspólnego mieli ze sobą Herod i faryzeusze? W końcu nie byli przyjaciółmi, wręcz byli swoimi przeciwnikami. I bibliści uważają, że jest to związane z tym, o czym czytamy w wersecie 11, gdy faryzeusze przyszli do Jezusa i żądali od Niego cudownego znaku z nieba. Żądali od Chrystusa: chcemy zobaczyć jakiś cud. Wcześniej w tej samej Ewangelii, w 6 rozdziale, w 14 wersecie czytamy, że kiedy Chrystus dowiedział się, że Jezus czyni cuda, myślał, że to jest Jan Chrzciciel i chciał w jakiś sposób Chrystusa sprowadzić do siebie, żeby oglądać Jego cuda. Zatem Herod i faryzeusze byli zainteresowani cudami Jezusa, cudami, które On czynił, jednakże te cuda nie przekonywały ich o tym, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Kwas, o którym mówił Jezus, można rozumieć jako zdolność dostrzegania cudów, zachwycania się tymi wielkimi cudami, ale bez zupełnego zrozumienia ich znaczenia czy ważności. Niestety uczniowie znaleźli się w takim samym położeniu, co faryzeusze i Herod. Tego dnia w Łodzi, trzymając w swoich dłoniach jeden bochenek chleba i być może obwiniając się siebie nawzajem, kto nawalił. Łatwo jest skrytykować uczniów, ale prawda jest taka, że my sami często znajdujemy się w podobnej sytuacji, w podobnej pozycji. Zapominamy, czego Jezus dokonał w naszym życiu, albo zapominamy o tym, co wydarzyło się za Jego sprawą. I kiedy przychodzi kolejna trudna sytuacja, zupełnie nie pamiętamy, że to nie jest już pierwsza sytuacja w naszym życiu. Że wcześniejsze sytuacje również wydawały się bez wyjścia i mówiliśmy, że już to jest koniec, po czym z Bożą pomocą znalazło się rozwiązanie. I nie chcę przez to powiedzieć, że w obliczu różnych problemów, trosk, z którymi się zmagamy od czasu do czasu w naszym życiu, mamy wykazywać się zupełną ignorancją i mówić, mnie to zupełnie nie dotyczy, bo i tak wszystko się ułoży. W dołujących momentach czy w przykrych sytuacjach naturalną rzeczą jest myśleć o sobie tu i teraz. W dołujących sytuacjach, kiedy nam czegoś brakuje, kiedy martwimy się, nie jest naturalną rzeczą dla nas powiedzieć, to kolejna sytuacja, jakoś to będzie. Przecież Pan Bóg już nieraz mnie zaopatrzył i lista 10-20 rzeczy, jak Pan Bóg mnie zaopatrzył. Nasz umysł tak nie działa. Zanim do tego dojdzie, obgryziemy wszystkie paznokcie ze zmartwienia i przejmujemy się. Ale myślę, że w takich sytuacjach zawsze możemy prosić Ducha Świętego, aby w tych trudnych chwilach przypominał nam, że On już ingerował w naszym życiu wcześniej. I zrobi to jeszcze raz. I prosić Go, żeby przypominał nam te wielkie rzeczy, które już uczynił w naszym życiu, bo właśnie o te sytuacje my mamy budować naszą wiarę i uczyć się, że On jest naszą nadzieją i On jest naszym zaopatrzeniem. Jezus mówi, macie oczy, a nie widzicie? Macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Chrystus podsuwa nam niejako podpowiedź, w jaki sposób możemy dostrzegać te małe i wielkie rzeczy, które On czyni w naszym życiu. Przecież wzrok, słuch i pamięć to są trzy elementy, które mogą pomóc nam budować naszą historię, historię Bożego zaopatrzenia, o którą jestem przekonany, każdy z was tutaj ma na tej sali. Być może niektóre świadectwa usłyszymy w ten najbliższy czwartek. Chodzi o to, aby nie zapominać o swojej przeszłości, która również była w Bożych rękach. Psalmista Dawid również poetycko nas do tego zachęca i mówi, błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj, niektórzy zapomnieli, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Mieszkańcy pewnej nadmorskiej wioski każdego piątkowego wieczoru mieli możliwość widzieć pewnego starszego mężczyznę, który powoli szedł po molo wysuniętym w morze z wiaderkiem pełnym krewetek i karmił mewy. Był to emerytowany kapitan Rickenbacker. W czasie wojny w listopadzie w 1942 roku otrzymał on misję, aby dostarczyć ważną informację generałowi w Nowej Gwinei. Jednakże w trakcie tej wyprawy wydarzyło się coś, co rzuciło kapitana Rickenbackera w najbardziej przerażającą i męczącą przygodę w jego życiu. Będąc gdzieś wysoko nad południowym Pacyfikiem, samolot kapitana niespodziewanie znikł z radarów i w samolocie zaczęło w końcu brakować paliwa. Załoga zatem postanowiła się ewakuować, pozostawiając samolot w oceanie i sama ratować się na pontonach. Spędzili wiele bezsennych nocy, narażeni na niebezpieczeństwo rekinów, jednakże największym z wrogów na otwartym oceanie okazał się głód. Zapasy, które mieli ze sobą, skończyły się po 8 dniach i tylko cud mógł ich uratować. I cud się wydarzył. Kapitan napisał w swoim pamiętniku tak. Tego dnia jeden z kolegów przeczytał fragment z książeczki do nabożeństwa. Pomodliliśmy się o ratunek, po czym zaśpiewaliśmy hymn. Naciągnąłem czapkę na oczy, aby nie raziło mnie słońce i próbowałem zasnąć. W pewnym momencie poczułem, że coś usiadło na mojej głowie. Wiedziałem, że to mewa. Nie wiem skąd, ale po prostu wiedziałem. Inni również to wiedzieli. Nikt nie wypowiedział ani słowa. Spoglądając pod czapki, wiedziałem, jak wszyscy patrzyli na tą mewę, bo mewa oznaczała jedzenie. Gdybym ją tylko mógł złapać. Kapitan złapał mewę. Mięso zostało zjedzone, a wnętrzności wykorzystane jako przynęta na ryby. Rozbitkowie przetrwali i wróciła w ich serce nadzieja z powodu jednej mewy, która setki kilometrów od lądu złożyła siebie w ofierze. Kapitan Rickenbacker o tym wydarzeniu nigdy nie zapomniał, ponieważ każdego piątkowego wieczoru wychodził na molo z wiaderkiem krewetek i karmił mewy. To przypominało mu, że kiedyś jedna z mew pojawiła się gdzieś w środku oceanu i stała się dla niego ratunkiem, tak jak manna na pustyni dla Izraelitów. Drodzy, być może ta historia podsuwa ci jakiś pomysł, jak ty mógłbyś kultywować te wielkie wydarzenia z twojej przeszłości, za którymi stoi Bóg. Abyś nigdy nie zapomniał o nich, kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji w swoim życiu. Nie wiem, w jakim momencie teraz znajdujesz się obecnie w swoim życiu, ale być może już nawet teraz jesteś w stanie sobie przypomnieć te wszystkie cuda, które Bóg uczynił i przez które ciebie przeprowadził. Dla mnie jest ta książka. I za każdym razem, kiedy patrzę na półkę z książkami i widzę ją, pojawia mi się uśmiech na twarzy. Bo oprócz treści, która jest fajna, przypomina mi się tamten dzień. I przypomina mi się, w jaki sposób Pan Bóg zaingerował w moje życie. Ja wierzę, że takich podobnych sytuacji w twoim życiu nie brakuje, bo Bóg tworzy twoją historię. I życie z Bogiem polega na tym, aby dostrzegać właśnie te historie, te rzeczy, które On czyni i w oparciu o nie uczyć się jeszcze bardziej na Nim polegać. Szczególnie w obliczu trudności mamy tendencję, aby zapominać o Bożej wierności, jaką już nam nie raz okazał w przeszłości. W takich momentach widzimy tylko jedną stronę monety, tę ciemną. Spróbuj, zapraszam ciebie, zachęcam cię, aby w takich sytuacjach spojrzeć tylko wstecz na swoje życie i zobaczyć, że nie jesteś sam, że nigdy nie byłeś sam, bo przy twoim boku jest ktoś, kto przecież obiecał ciebie nie opuścić. Być może nawet dzisiaj znajdziesz chwilę czasu, aby przypomnieć sobie właśnie o tej drugiej stronie, o tych sytuacjach, przez które już przeszedłeś z Chrystusem. Zadaj sobie pytanie, czego nauczyłeś się z każdej z tych historii? Nawet zapisz to sobie na kartce, jaką lekcję wyciągnąłeś. Bo życie z Chrystusem właśnie na tym polega, aby dostrzegać te rzeczy, które On czyni w naszym życiu i w oparciu o nie jeszcze bardziej, jeszcze głębiej uczyć się polegać na Nim każdego dnia. Amen.